Wybory samorządowe w Radiu Gdańsk.
3 minuty po godzinie w pół do szóstej. Czas na kolejną przedwyborczą debatę. Jaka powinna być zorganizowana, jak powinien być zorganizowany transport publiczny na Pomorzu? Na ten temat już teraz ze swoimi gośćmi porozmawia Przemek Woś. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry, witamy. Za 27 minut godzina 18. Wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski. Dzień dobry.
Dzień dobry
i kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry. Adam Lubiewski, również kandydat do Sejmiku Partia Razem.
Dzień dobry.
Panowie, jak powinien wyglądać w przyszłej kadencji transport publiczny na Pomorzu? Co można zrobić, co można poprawić, a czego absolutnie nie ruszać, żeby nie było gorzej, bo jak pamiętamy, lepsze jest wrogiem dobrego. Panie marszałku, jako pierwszy pan, jako gospodarz.
Czy mam ułatwioną sytuację?
No nie wiem, czy tak ułatwioną, no bo jak znam poglądy pana Adama Lubiewskiego na transport publiczny, to będzie panu chyba trochę niełatwo.
Ale nie przyszliśmy tu dla przyjemności, tylko przyszliśmy porozmawiać.
Dziękuję
może
bardzo.
Może być też przyjemnie.
Po takim wstępie to aż boję się odezwać.
A teraz poważnie. 140 milionów ponad wydajemy.
140 milionów złotych wydaje samorząd regionalny rzeczywiście na organizację przewozów. Jest to kwota, która robi wrażenie, ale mam też taką nadzieję, że to jest kwota, która nie tylko jest kwotą optymalną, ale też taką kwotą, która w pewien sposób, podkreślam słowo, w pewien sposób zaspokaja potrzeby transportu publicznego. Mamy świadomość zmian, które muszą zajść. Te zmiany są związane chociażby z tym, że oczekiwania naszych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, bo i turystów, którzy przyjeżdżają na Pomorze, są coraz większe. Mam świadomość tego, że mieszkańcy oczekują po rewitalizacji linii kolejowych, które dokonaliśmy, również lepszych pociągów, lepszych pojazdów, którymi będą poruszali się do pracy, do szkoły. To po pierwsze. Siatka połączeń, czy jest optymalna? W niektórych miejscach na pewno tak. Są jeszcze takie miejsca, które trzeba poprawić, ale też te poprawy muszą być związane tak naprawdę po tym, co się wydarzy na liniach kolejowych, bo można by też mówić dzisiaj o szczegółach i zapewne będzie taka jeszcze możliwość. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt, zapewne na który którego wszyscy oczekują, niespełniony od wielu, wielu lat, czyli jeden bilet na przejazd z komunikacją publiczną. I to jest wyzwanie. To jest absolutnie wyzwanie. Jako samorząd regionalny ten ostatni element przyjęliśmy na siebie. Sportowym żargonem można powiedzieć, że przyjęliśmy go na klatę, bo do tej pory tak naprawdę samorządy lokalne czy duże miasta nie chciały się tym tematem do końca zająć. Przyjęliśmy tą odpowiedzialność, informacje z ostatniego dnia, chociażby to, że z Eleny, z bardzo trudnego projektu, do którego wystąpiliśmy, dostaniemy dofinansowanie chociażby do tego pierwszego pilotażowego systemu, który dzisiaj jest między innymi chociażby w Słupsku, w Starogardzie, w Pruszczu Gdańskim prowadzony. I to jest to wyzwanie chyba najważniejsze. No właśnie.
Adam Lubiewski, Razem. Państwa postulat jest bardzo radykalny. Darmowy transport publiczny w przyszłości. Niedalekie, jak rozumiem.
Niestety, patrząc na nasze realia, to może być... To nie będzie takie łatwe do spełnienia. Przede wszystkim my chcemy, żeby autobusy, komunikacja regionalna docierała do większości wsi sołeckiej, najlepiej do każdej, tak? Żeby powstawały węzły komunikacyjne zintegrowane z komunikacją autobusową, kolejową i umożliwiające pozostawienie samochodów, rowerów osobom, które mieszkają w takich miejscach, gdzie nie dojadą, znaczy gdzie nie będzie dojeżdżała i żadna komunikacja. Żeby mówić o darmowej komunikacji, najpierw musimy ją stworzyć, tak? Są miejsca w województwie pomorskim, które nie mają dostępu do linii kolejowych. Mają za to albo ograniczone, albo żadnego dostępu do linii autobusowych. W ciągu ostatnich tak 10-12 lat ubyło ponad 200 połączeń regionalnych autobusowych. I to skutkuje tym, że część miejscowości małych, oddalonych od Trójmiasta szczególnie, w rejonie Słupska, Człuchowa, Bytowa, ale także Nowego Dworu Gdańskiego, ta komunikacja wygląda tak, że są jeden autobus rano, który zabiera dzieci do szkoły i potem, jak dzieci kończą lekcje, kolejny autobus.
Tej komunikacji po prostu nie ma.
W tej chwili nie ma, tak.
Panowie, na 1650 miejscowości w województwie pomorskim prawie 400 nie funkcjonuje żaden transport publiczny i to nie jest zarzut do Urzędu Marszałkowskiego czy do zarządzających koleją, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie ma w ogóle żadnego transportu. W 90 miejscowości jest takich, w których czas dojścia do najbliższego przystanku autobusowego to jest prawie 60 minut, a w weekendy żaden publiczny środek transportu nie dociera do prawie połowy miejscowości tych mniejszych na Pomorzu. I teraz jest pytanie, bo jest wiele PKS-ów zarządzanych bardzo, bardzo lokalnie. Tylko teraz co zrobić, żeby ta komunikacja autobusowa była skorelowana choćby z tą kolejową? Panie Marszałku.
To dobrze, to ja się odniosę zresztą do tego, co przed chwilą mój przedmówca powiedział, bo bardzo ważne postulaty. Dla przypomnienia i też trzeba to usystematyzować. Znaczy, my jesteśmy organizatorem przewozów kolejowych, regionalnych w województwie pomorskim. I to jest obowiązek samorządu regionalnego. I tutaj można oczywiście mówić, czy robimy to dobrze, czy źle. Głosy są zapewne podzielone. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o przewozy autobusowe, nie jest to domeną, czy ustawową domeną samorządu regionalnego, bo to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. My wydajemy pozwolenia, te, które są pozwoleniami koniecznymi do przewozów między powiatami.
Tylko jak często się zdarza, że pasażer dojeżdżający autobusem na stację kolejową widzi koniec odjeżdżającego pociągu?
I teraz się chcę do tego odnieść. Dwie tezy, a potem moje odniesienie do tych dwóch tez. I teraz. Przykład mieliśmy dokładnie wtedy, kiedy chociażby powstawała Pomorska Kolej Metropolitalna. Mieliśmy równoległe połączenia autobusowe i kolejowe. Dzisiaj już jest tak, że ta kolej wyparła. Mówię o tym układzie kolejowym na linii, nazwijmy to Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, bo to jest pewnego rodzaju przykład. Rzeczywiście takiego dublowania danych sytuacji nie ma. I ta korelacja chociażby, nie powiem, że tylko w aglomeracji, ale poza aglomeracją również jest. Odpowiadając na pana postulat, myślę, że dzisiaj już nie trzeba mówić o budowaniu węzłów integracyjnych czy takich przesiadkowych, bo 34 umowy na te węzły przesiadkowe w województwie pomorskim podpisaliśmy. To jest ponad 700 milionów złotych, które położyliśmy na stół właśnie po to, żeby stworzyć takie węzły. Ostatnio ten węzeł, chociażby umowa podpisana z Bytowem, wcześniej Człuchów, Chojnice, mógłbym je wymieniać, jeszcze 32 takowe węzły. I to jest ta odpowiedź na pana pytanie, na pana wniosek, czy na pana sugestie, żeby tak zrobić. I teraz, kwestia jest jeszcze inna, według mnie. Bo pan redaktor podniósł temat dostępności do. Ale panowie doskonale przy tym stole wiecie, że jeżeli w takim mieście jak Sopot, na 1000 mieszkańców, bo tego też warto powiedzieć, trochę dwa zdania, na tysiąc mieszkańców, jest zarejestrowanych 732 samochody, a w Nowym Jorku na 1000 mieszkańców tych samochodów jest zarejestrowanych 232. To mówimy też o pewnej rodzaju, ja nie powiem, że o kulturze transportu, ale można powiedzieć, że coś takiego funkcjonuje.
A może to jest wyraz tego, że ludzie nie wierzą w transport zbiorowy, bo się zawiedli i bardziej niezawodny jest własny samochód.
Może są niezadowoleni z tego, że jakości tego transportu, tak, w formie, w jakiej są przewożeni tymi autobusami, na przykład komunikacją zbiorową, bo nie wiem, czy pan wie, niech pan się spróbuje przejechać autobusem, na przykład to jest numer 50, który kursuje między Gdańskiem a Tczewem. Ja miałem okazję przejechać się w zeszłym roku, powiedziałem ostatni raz, wolę zapłacić za pendolino, niż jechać w takich warunkach z Gdańska do Tczewa.
Jeżdżę tym autobusem.
Jeździ pan tym autobusem?
Jeszcze.
O godzinie 16, 17?
No oczywiście, mówił pan o przepełnieniu zapewne.
Mówię o tym przepełnieniu, tak. Mówię o tym, że autobusy są bez klimatyzacji, w temperaturze 30 stopni. Nic dziwnego, że każdy, kogo stać na jakikolwiek prywatny samochód, kupi ten samochód, żeby nie jeździć w takich warunkach, bo ja bym to zrobił i w pełną prewencję bym z tego korzystał.
I właśnie. I pan podniósł kwestię związaną z własnością, bo my nadal zachłystujemy się własnością. My kochamy posiadać. Kiedyś nie posiadaliśmy.
Ja bym nie kupił dlatego, żeby mieć samochód na podwórku, tylko dlatego, żeby w ludzkich warunkach jechać do pracy, do szkoły, czy pojechać do kina, czy do teatru w godzinach wieczornych i mieć czym wrócić później do domu, tak?
Wyzwalamy modę na transport publiczny. Będzie to trwało. Również tutaj w tym miejscu, w tym studio przez ostatnie 6, 7, 8 lat mówiliśmy, jak ta moda na ten transport powstawała. Są dzisiaj na to przykłady. Dzisiaj jesteśmy województwem, w którym przewozimy 51 milionów pasażerów w ciągu roku. Jesteśmy drugim co do wielkości pod tym względem województwem. Pierwszym nieporównywalnym, jeżeli chodzi o populację, bo to też trzeba warto powiedzieć. Na Mazowszu przewozimy pociągami, czy też Mazowsze przewozi pociągami, 63 miliony pasażerów, łącznie z aglomeracją warszawską.
No ale aglomeracja warszawska to 2,5 miliona ludzi
tak,
ponad.
I teraz idźmy dalej, bo jeżeli mówimy, że jest tak źle, to ja się do końca z tą tezą zgodzić nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że Pomorzanie najczęściej korzystają z kursowania i jazdy pociągami, jest to 24 podróże w ciągu roku, to na Mazowszu...
Panie 27?
Ale, nie, 24,5. To są dane statystyczne, ale, które głównie nakręca SKM-ka i PKM-ka, a pozostała część województwa...
I przewozy regionalne.
A pozostała część województwa bardzo często jest skazana na posiadanie swojego auta po prostu, żeby gdziekolwiek się ruszyć z miejsca zamieszkania.
Kilka lat temu, odpowiadając, bo poruszył pan wątek Nowego Dworu Gdańskiego, kilka lat temu proponowaliśmy taki pilotażowy projekt, chcieliśmy, aby funkcjonował, żeby nie był tylko pilotażowym projektem, przewożenia osób, które będą chciały pracować w aglomeracji gdańskiej z Nowego Dworu. Zgadnijcie państwo, ile chciało osób tym autobusem dojeżdżać do pracy do Gdańska? Dokładnie 3 osoby. Dokładnie 3 osoby.
Reszta wolała własny samochód?
Lub wolała nie pracować. Bo to był również taki czas, kiedy wskaźnik zadowolenia w Nowym Dworze, a bezrobocie wówczas sięgało 14%, był najwyższy w kraju, a w województwie jeszcze wyższy. Czyli krótko mówiąc, to są pewne naczynia połączone. Dzisiaj oczywiście ta sytuacja się zmieniła, ja mam tego świadomość. Tylko proszę, żebyśmy oddzielili to, co dzisiaj jest i co dzieje się i co funkcjonuje, od pewnych zdarzeń, na które samorząd regionalny na pewno, lokalny w pewnym sensie, ma wpływ. I to jest temat do rozmowy. A tematem do rozmowy, bo jeszcze jedną rzecz tylko powiem i na chwilę przestanę mówić, bo warto o tym powiedzieć, bo jeżeli my czekamy od półtora roku na zmianę ustawy o transporcie publicznym, na ustawę, która ma właśnie uregulować te elementy, o których teraz rozmawiamy, to jak długo można czekać? Dzisiaj rzeczywiście jesteśmy wszyscy zawieszeni w próżni, bo nie mamy tematu regulowanych planów transportowych. Jako pierwsze województwo przyjęliśmy plan transportowy w naszym kraju. On jest ułomny, mam świadomość, on musi się zmienić i chcemy go zmienić. Tylko nie wiemy, jak go zmienić, dlatego że takiego planu transportowego chociażby nie ma w relacji krajowej. Więc no, to są elementy, które nas powstrzymują, ale myślę, że krok po kroku będziemy te kwestie transportowe, bardzo ważne dla rozwoju gospodarki, i nie tylko regulowali.
Adam Lubiewski.
Ja powiem jeszcze tak. Nie wiem, czy pan wie, jak funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa komunikacyjne działające na rynku takim lokalnym, czyli tak zwane PKS-y. W związku z tym, że...
A PKS-y z kolei narzekają, że są wypierane przez prywatne firmy, tak zwane busiarskie, nazywające tak oględnie.
Powiem tak, jeśli PKS nastawił się na wożenie dzieci po to, żeby otrzymywać generalnie dofinansowanie ulgi tak, ustawowe, na którą idzie chyba 48 milionów chyba tak rocznie.
50, dokładnie.
Około 50 milionów, niecałe. Więc jest takich chyba 70 podmiotów, które otrzymują te zwroty. Dlaczego mówię, że się nastawili na jeżdżenie, na wożenie dzieci? Mam przykład gminy, gdzie po tej samej trasie jeździ zarówno autobus miejski z pobliskiego miasta powiatowego, jak i PKS, który wozi dzieci. Tego PKS-u jest tam chyba 6 czy 7 kursów w ciągu dnia. W autobusie miejskim bilet normalny kosztuje 3,20. W PKS-ie kosztuje chyba 7,60. Czemu tak jest? Bo PKS-owi nie zależy na tych osobach, które...
Na zwykłych pasażerach.
Na zwykłych pasażerach. On podbija cenę po to, żeby dostać większe dofinansowanie. I tylko druga sprawa, gminy, przez które jedzie ten PKS, żeby utrzymać tą linię, która nie jest, powiedzmy, może najbardziej rentowna, tak, żeby on zahaczył ten autobus jedzący małe miejscowości, dodatkowo dofinansowują ten PKS i te kwoty są różne, czasami powyżej 100 tysięcy złotych rocznie.
Ale jest pytanie, po co samorząd kupuje usługi od droższego wykonawcy?
Bo to jest jedyny na rynku. A sam pojedyncze małe gminy wiejskie nie są w stanie utrzymać, kupić i stworzyć zakładu komunikacyjnego.
To może tak powinno to robić w ramach powiatu albo dwóch powiatów,
a
albo
może
trzech
tak
powiatów.
Może trzeba zrobić jakieś międzygminne, ale tutaj uważam, że jest rola też i Sejmiku po to, żeby dołożył do zakupu takiego sprzętu, do funkcjonowania, przynajmniej w pierwszej jakimś okresie funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa. I to jest moim zdaniem, to jest rola, mam nadzieję, że na tą kadencję, obojętnie kto będzie rządził w sejmiku. Tak?
Jakie są dzisiaj narzędzia, żeby uzgadniać tak rozkłady jazdy autobusów i pociągów, żeby pasażer miał tę możliwość, że jak wysiądzie z autobusu gdzieś z małej miejscowości, dojedzie nawet do tego nowego węzła transportowego, to trafi do pociągu i się nie spóźni.
Ale jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to nie jest kwestia, którą pan redaktor w tej chwili podnosi. To znaczy nie jest to kwestia dostosowania rozkładu jazdy. To jest w ogóle kwestia funkcjonowania komunikacji tego typu, czyli komunikacji autobusowej, miejskiej, gminnej, powiatowej czy ponadpowiatowej, bo myślę, że to jest temat, o którym mój przedmówca w tej chwili powiedział. Ja dzisiaj jestem przekonany, że każdy, komu zależy na takiej komunikacji, dostosuje swój rozkład jazdy komunikacji autobusowej do tego węzła przesiadkowego po to, żeby jak najwięcej pasażerów przywieźć w danym momencie na czas. To jestem o tym przekonany. Temat jest inny i widzi pan. I pan podniósł dokładnie kwestię, o której ja powiedziałem, czyli regulacji ustawowej, na którą my czekamy. My dokładnie czekamy na to, żeby otrzymać narzędzia i możliwości podjęcia takiej interwencji publicznej. Bo to, co ja zawsze mówiłem, również tutaj w tym studio, powstanie metropolii, czy Związku Metropolii, to dodatkowe akurat tutaj na Pomorze 140 milionów złotych. Na co? W większości właśnie na komunikację. Jeżeli dzisiaj będziemy rozmawiali o komunikacji w Suchym Dębie na przykład, bo pani wójt w Suchym Dębie ma takie problemy. W Cedrach może mniejsze, bo siódemka i bliskość nieco komunikacyjna lepsza. To jest dokładnie to, że jeżeli jesteś w metropolii, ale szeroko pojętej metropolii, czy w związku komunikacyjnym, jesteś w stanie zaspokajać swoje potrzeby. Ja dzisiaj słyszę niestety wylew różnego rodzaju pomysłów, które nie są racjonalnymi pomysłami w układzie komunikacji miejskiej czy gminnej, bo nie chodzi o stan posiadania, że ja muszę mieć własną komunikację. To ja powinienem w układzie międzygminnym, powiatowym tak się przygotować, żeby tę komunikację prowadzić.
I oczywiście kupić usługę.
Kupić usługę, albo proszę zwrócić uwagę, tak jest dzisiaj z wywozem nieczystości. Najpierw były to inne pomysły.
Oj, nie brnijmy w śmieci, bo nie, to jest temat, nie, nie. Temat rzeka. Tak. Ostatnie zdanie pan Adam Lubieski.
Pan mówi o rozkładzie jazdy. Tak naprawdę przewoźnikom komunikacyjnym, tak, nie zależy specjalnie na tym, żeby komunikować z innymi środkami transportu. Tutaj raczej spodziewałbym się działania właśnie odgórnego i, że tak powiem, lekkiego przymuszenia tych przewoźników do tego, żeby układali rozkład jazdy pod mieszkańców.
Może żeby uzgadniali.
Raport NIK-u chyba z zeszłego roku mówi, że tylko 50% gmin w Polsce prowadzi jakiekolwiek badania zapotrzebowań komunikacyjnych swoich mieszkańców. I jak stworzyć rozkład jazdy, jeśli się nie wie, gdzie mieszkańcy danej miejscowości czy danej gminy przemieszczają się za pracą, na zakupy, do teatru.
Krótko mówiąc, jakie są potoki podróżne.
Tak.
I panowie, i tym optymistycznym akcentem, że takie działania będą prowadzone, to musimy skończyć 30 godzin do końca kampanii wyborczej. Intensywnie, czy już, że tak powiem, już spokojnie do końca, panie marszałku?
No, sportowcy walczą do końca.
Do końca, do mety, tak?
Do mety.
A no, pan Adam jeszcze, Lubieski?
Też nie poddajemy się, jeszcze kampania trwa. No.
Czyli jeszcze
do jutra,
ostatnie 30
jeszcze
do jutra. Ryszard Świlski, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Pomorskiego, i Adam Lubieski z Partii Razem, również kandydat do Sejmiku Pomorskiego. Przemek, właśnie dziękuję.
Panie Ryszardu,
do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wybory samorządowe w Radiu Gdańsk.